Dobry wieczór, Krystyna Różańska-Gorgolewska. W dzisiejszej historii, jakiej nie znacie, poznają Państwo historię Muzeum Archidiecezjalnego w Poznaniu oraz Akademii Lubrańskiego. Te dwie instytucje są ściśle ze sobą związane. Jedna już nie istnieje, a poniekąd istnieje dalej właśnie poprzez Muzeum Archidiecezjalne. Naszym gościem jest Michał Błaszczyński z Muzeum Archidiecezjalnego w Poznaniu.
Dobry wieczór.
Poznańskie Muzeum Archidiecezjalne może pochwalić się bardzo długą historią. Jest placówką, która powstała pod koniec XIX wieku. Florian Stablewski, arcybiskup gnieźnieńsko-poznański w latach 1891-1906, wieloletni poseł na Sejm Pruski, świadom zagrożeń, jakie niosła ze sobą polityka niemieckiego zaborcy wobec Polaków, zakłada w 1898 roku w Poznaniu stolicy archidiecezji muzeum. Ale zanim założył to muzeum, istniała Akademia Lubrańskiego. Zaczniemy od Akademii Lubrańskiego.
Dzisiaj muzeum znajduje się w budynku dawnej Akademii Lubrańskiego i to taka trochę zapomniana przez poznaniaków szkoła. Dlaczego o niej nie pamiętamy? No dlatego, że nie istnieje. Właściwie tak długo nie istnieje, jak istniała. Biskup Jan Lubrański, biskup poznański, zakłada ją w 1518 roku. I to jest świadectwo, no nie zawaham się użyć tego słowa, swego rodzaju geniuszu tego człowieka. On właściwie czego się nie dotknął, to było sukcesem. To jest taki jeden z niestety niewielu arcybiskupów czy biskupów poznańskich, którzy naprawdę dbali o ten kościół poznański, kościół lokalny. Co to była ta szkoła? My się bardzo często błędnie, posiłkując jakimiś opisami, dowiadujemy, że budynek Akademii to jest pierwszy budynek renesansowy w Poznaniu. To odłóżmy, bo to nieprawda. Ale szkoła rzeczywiście była na owe czasy najnowocześniejszą szkołą w ogóle w Polsce. Nie była szkołą wyższą, nie była uniwersytetem. Była czymś, co powiedzielibyśmy było na poziomie końca liceum, początku studiów. Dlaczego to jest dowód na geniusz Lubrańskiego? Dlatego, że on doskonale wiedział, działając na dworze królewskim, jakich trzeba umiejętności młodym ludziom, młodym mężczyznom, bo mężczyźni wtedy tylko przecież chodzili do szkoły, uczyli się, czego trzeba młodych ludzi nauczyć, żeby byli konkurencyjni, żeby świetnie radzili sobie w dyplomacji, żeby byli po prostu doskonałymi urzędnikami państwowymi, obojętnie na jakim będą pracować szczeblu. Wiedział to, widząc, jak wygląda dwór królewski w Polsce i jak wyglądają kontakty tego dworu z innymi dworami na świecie. Jak wygląda dyplomacja, czego się trzeba nauczyć, co trzeba potrafić, żeby być człowiekiem zrozumiałym i żeby odnieść sukces.
Dodajmy jeszcze, że sam biskup Lubrański był osobą bardzo gruntownie wykształconą. Studiował na uniwersytetach w Krakowie, Bolonii i Rzymie.
I on dzięki temu wiedział, czego uczymy, czego nie uczymy i co jest potrzebne. On sam był przecież dyplomatą. Był wysyłany przez króla wielokrotnie na różnego rodzaju misje dyplomatyczne, po prostu, żeby załatwiać sprawy państwowe, żeby się dogadywać z innymi państwami. Znał także poziom Akademii Krakowskiej, czyli jedynej wyższej szkoły wtedy w Polsce. Niestety ona wtedy przeżywała taki swój, może nie upadek, ale takie gorsze lata wtedy. Dlatego świetnie czuł sprawę Lubrański, by założyć taką szkołę, która rzeczywiście wykształci porządne kadry i przygotuje je raz do służby publicznej, a dwa, no do ewentualnego, już świadomego potem podwyższania kwalifikacji wykształcenia, czy to na przykład właśnie w Akademii Krakowskiej, czy to gdzieś za granicą.
Słuszne jest rozgraniczenie Akademii Krakowskiej jako tej, która uczyła jeszcze według takiego scholastycznego, średniowiecznego modelu i Akademii właśnie Lubrańskiego, która już ten renesansowy humanizm bardziej ferowała?
Tak. To jest słuszne rozgraniczenie, szczególnie przez te pierwsze 20 kilka lat, ponieważ Lubrański podglądał, jak się uczy we Włoszech. I tu ten model włoski został przeniesiony w pewnym sensie. Konkretnie czym to się różniło? Po pierwsze, chodziło o to, żeby zdobywać przede wszystkim umiejętności. Nie było najważniejsze, czy uczymy się na tekstach chrześcijańskich, czy kształtujemy ludzi pobożnych. Nie na to przede wszystkim zwracano uwagę. Czego uczono? Przede wszystkim chciano, by te umiejętności były praktyczne. To znaczy, nie musiał student doskonale znać na pamięć tekstów greckich czy łacińskich, chrześcijańskich, ale musiał nauczyć się na tych tekstach na przykład retoryki, na przykład żywego języka łacińskiego, tego języka dyplomacji, formułowania jasnych wypowiedzi ustnych. I do tego były niezbędne podręczniki na tekstach antycznych. Z punktu widzenia chrześcijańskiego możemy nawet użyć takiego słowa podręczniki pogańskie, prawda? Oczywiście nikt wtedy nigdzie nie rozgraniczał, że no tam Platona nie czytamy, bo to pogani. Broń Boże, no tak nie myślano. Natomiast rzeczywiście nie myślano w sposób scholastyczny, że kształcimy przede wszystkim pobożność na tekstach chrześcijańskich, bardziej skutecznych urzędników w najlepszym tego słowa znaczeniu. Także tak, przez te 21 lat była to szkoła naprawdę nowocześniejsza niż Akademia Krakowska. Trudno to mówić, trudno tak do końca jednak te poziomy jakoś różnicować, bo Akademia Krakowska była po prostu uniwersytetem, tam było więcej przedmiotów, był program o wiele bardziej skomplikowany, ale no nie uczono Akademii Krakowskiej języka hebrajskiego, a Akademii Lubrańskiego uczono.
Biskup Lubrański zmarł w 1520 roku. Sama Akademia powstała w 1519. Co potem sprawiło, że ta Akademia dalej była uznawana za taką silną, mocną placówkę dydaktyczną w Poznaniu? I nie tylko.
Rzeczywiście, Lubrański umiera, Akademia działa nadal, natomiast niestety Lubrański już kiedy zakładał Akademię, pewnie jego jakieś już zdrowotne niedomagania dały się we znaki. On już nie miał tyle siły, by doprowadzić dzieło Akademii do końca. O czym my mówimy? Mówimy o jakby zabezpieczeniu Akademii Lubrańskiego od strony finansowej.
Nie został wydany dokument fundacyjny, tak, i statut szkoły.
Tak, to co my znamy z poznańskiego obrazu Jana Matejki, czyli to ufundowanie Akademii Lubrańskiego, no to nigdy nie miało miejsca. To Matejko to wymyślił, nie było takiego aktu. I to spowodowało, że jakby nie było się do czego odwoływać. Nie było tego umocowania prawnego, nie było zabezpieczenia finansowego, określonych dóbr, z których się Akademia miała utrzymywać, tego sprofilowania w tym akcie erekcyjnym. I to spowodowało, że właściwie następca jeszcze Lubrańskiego kontynuował tą jego myśl. Piotr Tomicki to był jego bezpośredni, Lubrańskiego bezpośredni współpracownik, doskonale wiedział, o co Lubrańskiemu chodziło, ale już, no on bardzo szybko zostaje potem biskupem krakowskim i robi karierę w Krakowie. Natomiast kolejni już tego nie czuli. Nie wiedzieli, o co chodziło Lubrańskiemu, to po pierwsze. Po drugie, zmienia się jeszcze jedna rzecz. Zmienia się model kształcenia, ponieważ powstają wtedy już jezuici.
Konkurencja?
Tak. Kolejny biskup poznański, czyli Adam Konarski, sprowadza do Poznania jezuitów. To jest jedno z pierwszych szkół jezuitów w kraju w ogóle. Więc po pierwsze mamy taką sytuację, że oto na Wyspie Tumskiej jest Akademia Lubrańskiego, a po drugiej stronie rzeki, to jest przecież niedaleko, jest druga szkoła, która kształci jakby jeszcze nowocześniej. Po tych 20 kilku latach ten model Akademii Lubrańskiego niereformowany nie był nowoczesny. Jezuici byli nowoczesną szkołą, jakby zupełnie inaczej kształcącą. I już oczywiście bardzo konfesyjnie, bardzo wyznaniowo, no przecież ta szkoła prowadzona przez taki zakon, inna być nie mogła. I już jest zreformowana Akademia Krakowska. Pamiętajmy jeszcze też o jednej rzeczy. Lubrański chciał kształcić urzędników pracujących na dworze królewskim. No to gdzie Rzym, gdzie Krym? Czyli gdzie Poznań, a gdzie Kraków? Jeśli bogaty szlachcic, magnat, miał wysłać gdzieś syna na nauki, no to wysyłał przede wszystkim do Krakowa, czyli tej stolicy, albo do gigantycznej instytucji, czyli do jezuitów, za którymi stało już doświadczenie, już kontakty włoskie, oczywiście, i w tym momencie tam trafiali ci z pieniędzmi, krótko mówiąc, a Akademia Lubrańskiego po prostu jakby trzymała dobry poziom, ale on był coraz gorszy, no bo tego aktu erekcyjnego i tego zabezpieczenia finansowego brakowało. Ostatecznie w 1619 roku Akademia stała się filią Akademii Krakowskiej. Czy to dobrze, czy źle, to w ogóle trudno ocenić. Dobrze na pewno, że w ogóle taka szkoła była w Poznaniu, że wtedy są i jezuici, i Akademia Lubrańskiego, czyli jakby oferta edukacyjna w Poznaniu była dosyć spora. No ale jednak tutaj prym wiedli jezuici, kolegium jezuickie miało być dwa razy uniwersytetem. Także rzeczywiście od tego początku wieku XVII właściwie mówimy o takim nijakim, powiedzmy, okresie działalności szkoły. Ona oczywiście była, ale właściwie nie miała na mapie szkół w Polsce większego znaczenia.
Nie bogaty, choć nie biedny, zdolny, tylko niezbyt lotny. Niepotrzebny i potrzebny, umoczony, lecz nie mokry. Mocny, ale ciut za słaby, w oczach głębia albo piach. Kawał chłopa i pół baby, tak odważny, że aż strach. Średnie czasy, średnia klasa, tłum waletów, nie ma asa. Średnie czasy, klasa średnia, co wymyśli, wyjdzie brednia. Średnie czasy, środek trasy. Jawnie, ale z kotem w worku, samodzielnie w zwartym marszu pędzi naprzód, stojąc w korku, równy jak dwa grzyby w barszczu. Szczupły, chociaż w sumie gruby, pełen ducha i bez wiary. Do zwycięstwa i do zguby, młody, ale całkiem stary. Średnie czasy, średnia klasa, tłum waletów, nie ma asa. Średnie czasy, klasa średnia, co wymyśli, wyjdzie brednia. Średnie czasy, środek trasy.
A znamy jakichś ważnych, czy jakichś znaczących absolwentów tej szkoły?
Mamy ich z pierwszego okresu. No, mamy przede wszystkim Józefa Strusia, taka postać ważna, pomnikowa, ważny lekarz, którego traktat o krwi był jednym z ważniejszych. Także Józef Struś, Klemens Janicki, to taki zapomniany polski poeta, który pisał po łacinie.
No. Syn chłopa spod Gniezna.
Tak jest, no, syn chłopa spod Gniezna, człowiek, który właściwie staje w panteonie poetów renesansowych, światowych i śniadeccy oczywiście, ale także wielu, wielu innych, mniej nam znanych postaci ze szkół. No, nie uczymy się o nich, ale daleko tu nie trzeba szukać. Czarnkowscy opalińscy byli wykształceni w Akademii Lubrańskiego, także ona dała im podstawy, no właśnie, potem budowania tej kariery dyplomatycznej już później.
Wróćmy jeszcze do Klemensa Janickiego. Jak to się stało, że syn chłopa mógł studiować i mógł trafić do Akademii Lubrańskiego?
To zawdzięczamy też pomysłowi na stypendia, ale też i talentowi Janickiego. Zresztą to jest bardzo ciekawa postać. On sobie nieźle tam nabruździł w Akademii Lubrańskiego. Częściowe te archiwalia zachowały się. Janicki miał po prostu napięku z profesorami. Był bardzo krnąbrnym uczniem. Chociaż jak patrzymy z naszego punktu widzenia, kiedy się do tej historii odwołujemy, to czytając te opowieści, to jesteśmy za Janickim. Profesorowie, ich intelekt nie dostawał do intelektu Janickiego i oni, chcąc go trochę tak upupiać, mówiąc po gombrowiczowsku, no on się po prostu z nimi konfliktował. Miał swoje zdanie i pisał tam różnego rodzaju paszkwile na tych profesorów. Rzecz wtedy nie do pomyślenia.
Też Akademia Lubrańskiego była takim miejscem, w którym znajdowały się osoby, uczniowie, profesorowie, którzy reformacji protestantyzmowi sprzyjali. Też było to dopuszczalne.
Tak, to ten pierwszy okres Akademii Lubrańskiego. No to Krzysztof Hegendorfer, to jest taka pomnikowa postać, bardzo ważna. To ten właśnie jeden z pierwszych profesorów Akademii Lubrańskiego, specjalnie tutaj sprowadzonych, który miał doskonałe kontakty, jakby wiedział, co się w Europie dzieje. I rzeczywiście do jego myśli, do jego ratio studiorum, czyli tego sposobu uczenia, tej nauki, tego warsztatu dyplomaty, czyli tego dobrego wypowiadania się. Dla niego tutaj przyjeżdżali synowie szlachty, tej najbogatszej. No ale niestety, no Hegendorfer tu się skonfliktował. Rzeczywiście jego poglądy okazały się być zbyt radykalne. Zarzucano mu sprzyjanie protestantom. Nam to jest łatwo ocenić, oczywiście z tej perspektywy, z perspektywy czasu. Ale kiedy uświadomimy sobie, jak to był gorący okres walki i protestantów, i katolików, tego rzeczywiście sporu, było też tam wiele emocji, takich wątków personalnych. Tak to było, po prostu Hegendorfer musiał odejść. No nie dało się niestety tego, no bardzo dobrego dydaktyka tutaj zatrzymać. Dobrego dydaktyka, ale pewnie i też rogatą duszę niestety.
Krzysztof Hegendorfer był uczniem Melanchtona. Hmm. Możemy podzielić ten okres Lubrańskiego na w sumie czas takich wielkich indywidualności na okres Lubrańskiego i Hegendorfera?
Myślę, że tak, że możemy tą historię Akademii tak podzielić na te czasy pierwsze, na te pierwsze 20 parę lat, może niecałe nawet, i potem ten okres już XVII-wieczny, kiedy Akademią Lubrańskiego opiekuje się Akademia Krakowska, pierwsze dziesięciolecia wieku XVII to też taki kolejny okres jakiegoś wzrostu, no i potem po potopie szwedzkim, no mamy okres takiej, powiedzmy, stagnacji, jeśli chodzi o Akademię Lubrańskiego.
A powiedzmy sobie jeszcze troszeczkę o samym budynku.
Sam budynek dzisiaj jawi nam się jako taki duży, dość z czerwonej cegły, wewnątrz z takim dziedzińcem niewielkim, z takim patio, otynkowanym w takim właśnie stylu, który nam przypomina włoskie budynki. A jak jest naprawdę? Jak jest naprawdę, to tak do końca nie wiemy. Tutaj praca profesora Jana Skuratowicza i profesor Hanny Koćki-Kręc, niedawno wznowiona książka pod tytułem Akademia Lubrańskiego, trochę nam odsłania tą przeszłość. Musimy sobie wyobrazić dwa budynki wysokie, zakończone dużymi gotyckimi szczytami. Jeden od strony rzeki, drugi od strony tej, którą się dzisiaj wchodzi, połączone mniejszymi, piętrowymi takimi budynkami, czyli razem tworzyło to rzeczywiście taki kwadrat, tak jak dziś, z niewielkimi oknami. Budynek ten, czy budynki te, powstają na czymś, co stało tu wcześniej, to właśnie prace archeologiczne prowadzone w 2006 roku odkryły nam, że w tym miejscu biegł mur, który miałby być wybudowany przez Lubrańskiego, bądź wcześniejszy biskup, czyli Andrzej Zbinia, postawił te mury i na tych murach, na budynkach, które tam się znajdowały, postawiono Akademię Lubrańskiego, czy budynki, które później na Akademię zaadoptowano. A więc mamy do czynienia nie wcale pierwotnie z budynkiem renesansowym, ale z takim późnogotyckim, czyli czymś, co wyglądałoby mniej więcej jak psalteria, czyli budynek, koło którego przechodzimy, idąc do katedry. Dlaczego tak? W czasach Lubrańskiego tak wtedy w Wielkopolsce budowano. Psalteria, Fundacja Lubrańskiego, klasztor w Kazimierzu Biskupim, tak samo wyglądający, także Fundacja Lubrańskiego. Co się dzieje potem z Akademią? Właściwie nie ma żadnych prawie przekazów ikonograficznych, albo inaczej. Te, które są niezwykle lakoniczne. Gdzieś tam na tych mapach i widokach Poznania majaczy nam budynek, który pewnie moglibyśmy zidentyfikować jako Akademię Lubelskiego, ale brak jakichkolwiek nam szczegółów.
Troszeczkę się poczułam zaniepokojona, czyżbyśmy mieli do czynienia z taką sytuacją jak z Zamkiem Przemysła?
No tu nie ma rekonstrukcji, to znaczy Akademia Lubelskiego stoi i stała zawsze. Była w tym miejscu, tu nie było jakichś spektakularnych wyburzeń. Natomiast gdybyśmy chcieli tak dokładnie odtwarzać, to też mielibyśmy kłopot. W XVIII wieku znikają te gotyckie szczyty i ten budynek mniej więcej w tej bryle przetrwał. A skąd ten renesans nieszczęśliwy? Otóż pewnie gdzieś połączono tą renesansową szkołę z renesansowym budynkiem, natomiast rzeczywiście w latach 20. XX wieku otynkowano szkołę i nadano taki właśnie kostium, ale no właśnie taki wczesno-barokowy, bo wtedy zrobiono duże wejście, takie, które mamy dzisiaj, i tą oś wejściową od drzwi do samego dachu tak scalono optycznie. Wtedy powstało okno w dachu, całość otynkowano i już w latach 70. trzeba było je odkuć i od lat 70. ten budynek wygląda mniej więcej tak jak dzisiaj.
Chciałoby się pomyśleć, że trwała Akademia Lubrańskiego, zakończyła swoją działalność i już w momencie tym końca jej działalności zaczęło funkcjonować muzeum archidiecezjalne tam, ale to było chyba inaczej.
No to aż tak dobrze nie było, bo jest taki moment w historii, który jest trochę tajemniczy, czyli koniec XVIII wieku. Komisja Edukacji Narodowej likwiduje Akademię Lubrańskiego, czyli mamy 1780 rok, powiedzmy, a muzeum jest założone dopiero 100 lat z okładem później. Czy co się działo przez te 100 lat? Było tam pomieszczone seminarium duchowne, też z przerwami, i seminarium duchowne ostatecznie się wyniosło także do budynku, który stoi dzisiaj tuż przy brzegu Warty. Także są takie momenty w historii, które są niestety gdzieś owiane mrokiem, i potem w latach 20. XX wieku tam właśnie jest remont i mieści się tam archiwum archidiecezjalne, które wtedy właśnie zostało tam zainstalowane, bo zostało wtedy utworzone. O archiwum może tylko tyle, że rzeczywiście ono zajmuje Akademię Lubrańskiego, zajmuje salę pierwszego piętra i drugiego piętra, jest tam pracownia, są tam magazyny i jest tam mieszkanie dyrektora. I właśnie taki stan rzeczy ma miejsce do właściwie 2005-2006 roku, kiedy jest remont Akademii Lubrańskiego i archiwum ostatecznie się stamtąd wyprowadza do innego budynku i także znika funkcja mieszkalna Akademii, bo właściwie od wybudowania Akademii Lubrańskiego do 2005 roku, czyli przez 500 lat, zawsze ktoś w Akademii mieszkał. Czy byli to profesorowie Akademii, czy profesorowie seminarium, czy uczniowie także, bo przecież tam mieszkali studenci, czy potem właśnie dyrekcja archiwum, tak dzisiaj nie mieszka tam nikt. Nawet w czasie okupacji, proszę sobie wyobrazić, kiedy władze okupacyjne wyprowadzają wszystkich kapłanów prawie z Ostrowa Tumskiego, w Akademii Lubrańskiego mieszka stróż ze swoimi synami. Tam mieszka, jedyny tam świecki człowiek i cywil, który może tam mieszkać. A teraz jest taki moment, kiedy tam nikt nie mieszka. Dzięki Bogu już też tam nie straszy.
No zawsze może zacząć.
Zawsze może zacząć.
Teraz wróćmy do muzeum. Muzeum powołuje arcybiskup Florian Stablewski. Co to była za postać?
Kolejna postać pomnikowa. Arcybiskup Florian Stablewski żyje archidiecezją, działa w bardzo trudnych czasach.
Polski nie ma.
Jest najczarniejsza noc zaborów, trwa Kulturkampf, czyli niezwykle ostry kurs wobec Polaków i Kościoła także. I Stablewski, wychowany w Kościele, doskonale zna sytuację Kościoła Poznańskiego, widział, co się działo z arcybiskupem Leduchowskim, znał dokładnie problemy, z jakimi Leduchowski się musiał zmagać, znał też jego postać, wiedział, jaka to postać była dramatyczna, bo tylko trzy słówka powiedzmy, że Leduchowski tu przychodzi znikąd, Prusacy na niego się zgadzają, dlatego, że jest to postać znikąd i nie będzie wchodził w układy narodowe, jakby nie będzie mieszał Kościoła w sprawy narodowe, i długo się Leduchowskiemu to udawało, do momentu, aż Prusacy nie wzięli się za Kościół. I wtedy Leduchowski postawił temu tamę, skończyło się więzieniem, uwolnieniem z więzienia, nominacją kardynalską, ale wyjazdem już nigdy Leduchowski do Poznania przyjechać nie mógł. A Stablewski dokładnie widział, co się dzieje, bo był już wtedy postacią ważną w Kościele Poznańskim. Że widział, jakie jest, gdzie Leduchowski może popełnił błąd, gdzie zrobił dobrze, jak zachowują się Prusacy. Znał doskonale te układy i wiedział, jak reagować, co jest po prostu potrzebne do dobrego duszpasterstwa. No a do tego miał pewnie też i taki talent organizatorski. Co ten człowiek organizuje? Po pierwsze, wspiera ten ruch katolicko-narodowy. Stablewski te wszystkie ruchy katolicko-robotnicze wspiera, zakłada te kółka, prawda, jest jakby takim patronem tego ruchu. Druga rzecz to jest przewodnik katolicki i księgarnia świętego Wojciecha. Coś, co dzisiaj jest rzeczą oczywistą. No po prostu był to jedyny polski głos, a do tego też i katolicki, który jakby docierał wszędzie. Czyli tworzy takie zręby tego domu medialnego. Z czego sobie zdaje sprawę Stableski? Z tego, że należy także dbać o kulturę. Wie już Stableski, że tak, istnieje w Poznaniu PTPN, kolekcja Mielżyńskiego, a więc instytucja naukowo-muzealna, polska, która musi się niejako konfrontować z tą bardzo agresywną kulturą niemiecką. Są fachowcy, którzy nad tym czuwają, jest pewne środowisko naukowe, jest pewne środowisko muzealnicze, które działa, jest świadome dziedzictwa polskiego na tym terenie, ale z drugiej strony są też te towarzystwa niemieckie, które w mniej lub bardziej udolny sposób próbują udowadniać, że są to ziemie takie ściśle niemieckie, germańskie. Do tego też widzi Stableski, że jest bardzo wiele kościołów parafialnych, klasztornych czy poklasztornych, w których są dzieła sztuki, a które zaczynają te dzieła sztuki znikać. Z prostego powodu. Po prostu księża musieli sprzedawać wyposażenie kościołów, to nieużywane, a czasem sięgające średniowiecza, ponieważ musieli sobie radzić chociażby z remontami kościołów. Wystarczy jechać do zamku w Kórniku i zobaczyć, ile tam trafiło obiektów z fary kościańskiej. No to właśnie była taka sprzedaż. Wystarczy jechać do Gostynia, żeby zobaczyć, jak wielka fara może być zupełnie opustoszała. Sprzedano to wyposażenie. Ja, broń Boże, tego nie oceniam, bo to była sytuacja, w której oni się musieli jakby znaleźć i jakoś w jakiś sposób ratować. Ale Stableski, by spowodować to, że te zabytki nie znikają, nie rozpraszają się, a zostają niejako w kościele i są świadectwem historii, że nie stają się one świadectwem historii polskiej, tej chrześcijańskiej kultury na tych terenach i nie znikają, gdzieś nie są sprzedawane, nie znikają, nie trafiają w orbitę jakby też niemiecką oczywiście, no to zakłada muzeum. I to był szalony pomysł, jak się spojrzy na to z naszej perspektywy, no bo właściwie to muzeum funkcjonowało trochę jak taki magazyn. Ale Stableski wiedział, że sam sobie z tym nie poradzi i on zaprasza Bolesława Erzebkiego, czyli konserwatora PTPN-u, czyli historyka sztuki, człowieka wykształconego, który doskonale wiedział, o co chodzi. Wiedział, jak należy zorganizować muzeum, jakie obiekty należy pozyskać, by on rzeczywiście jeździł po parafiach i typował te obiekty, które są niezwykle cenne i które należy przewieźć do tego muzeum. Dlatego, że albo po prostu przestaną istnieć, bo się zniszczą, tak, w niewietrzonych, niekonserwowanych kościołach, no albo właśnie zostaną sprzedane, czy po prostu skradzione. I tak się dzieje. Na budynek pierwszy muzeum zostaje wytypowany klasztor pokarmelitański, nieistniejący już budynek na Ostrowie Tumskim. Dzisiaj tam jest przystanek tramwajowy, katedra. Jak wysiadamy, no to właśnie tam mieściło się pierwsze muzeum archidiecezjalne. I tam trafiają rzeczywiście sprzęty liturgiczne, głównie obrazy i rzeźby z kościołów, z terenów archidiecezji.
Potem Polska odzyskuje niepodległość i wydaje się, że muzeum powinno jeszcze bardziej rosnąć w siłę i kwitnąć. Jaki to jest okres?
O ile formuła, którą wymyślił, może nie tyle wymyślił, a która jakby wyszła Stablewskiemu, bo tak to trzeba też powiedzieć, była dobra na czas takich właśnie zaborów, czyli zabezpieczenia, jakby zgromadzenia tych obiektów, o tyle ona przestaje być sensowna, kiedy już jest Polska niepodległa. Dlatego, że wtedy należałoby coś z tym zrobić. A niekoniecznie zna to pomysł, niestety. Plan Stableskiego troszkę nie jest realizowany, dlatego że Stableski też myślał, że to będzie miejsce, gdzie będą przychodzić studenci, gdzie będą przychodzić przyszli księża, klerycy, by ich na tych przykładach uczyć wrażliwości na dzieje, na historię i na sztukę. Taki był plan Stableskiego. No niestety niezrealizowany przez te 120 lat, co by nie powiedzieć, albo z pewnymi oporami. Inne problemy pewnie wtedy były i muzeum, a zbiory są niezwykle cenne, przeżywa wtedy taki trochę okres zapomnienia. W 1923 roku jest świetny pomysł, by przenieść te zbiory, część, do bliżej centrum, do tego miejsca, gdzie się chodzi, gdzie się przechodzi, gdzie się bywa, czyli do Zamku Cesarskiego. No, to jest też odzyskany budynek, prawda? Przejęty budynek, coś z nim trzeba zrobić, jest potężny. No to rzeczywiście jest pomysł, by tam na drugim piętrze zrobić Muzeum Sztuki Kościelnej. I do tego dochodzi. No ale oczywiście diabeł zawsze tkwi w szczegółach.
I w pieniądzach.
No i w pieniądzach, bo tu wymyślono, że to muzeum się utrzyma ze wstępów. Pomysł szalony, nie ma takich muzeów, może ich jest niewiele, które by z tych biletów wstępu się utrzymywały. Była to taka umowa partnerska między państwem a kościołem, ale gdzieś pewnych rzeczy nie dopięto może do końca, i no, muzeum nie zrealizowało się, jakie było jego założenie. Znowu stało się miejscem zapomnianym i w 1929 roku zbiory wróciły na Wyspę Tumską, wróciły z powrotem do tego klasztorku, do tego niewielkiego budynku poklasztornego i częściowo już powolutku do Akademii Lubrańskiego, w której, przypomnijmy, już było archiwum, ale sale parterowe przeznaczono na jakąś tam ekspozycję dla muzeum.
Czyli 29 rok, część eksponatów już zaczyna powolutku wędrować do Akademii Lubrańskiego, która w tym czasie już jest odbudowana.
Akademia już wtedy po remoncie, zainstalowało się tam na piętrach archiwum archidiecezjalne, a w tych salach parterowych wyznaczono te sale na budowę, stworzenie takiej ekspozycji.
39 rok, rozpoczęcie II wojny światowej. Co się stało ze zbiorami z muzeum w czasie II wojny światowej?
No, zbiory zostają spakowane, częściowo zostają wywiezione od razu w głąb Rzeszy, a częściowo zostają przewiezione do gmachu obecnego Muzeum Narodowego w Poznaniu, który, przypomnijmy, wtedy nazywa się Kaiser Friedrich Museum Posen. I tam są one w jakimś sensie magazynowane czy eksponowane. Tego do końca nie wiemy. Na pewno są tam gromadzone, katalogowane, nadaje się im te numery. Częściowo także rzeźby zostają deponowane w takich magazynach rzeźb, z których potem miałyby być wywożone w głąb Rzeszy. I taki stan rzeczy, a więc Akademia Lubrańskiego z jakimiś tam szczątkowymi być może zbiorami, tego nie wiemy do końca, zbiory popakowane, częściowo rozpakowane w dzisiejszym gmachu Muzeum Narodowego, do tego zbiory w kilku kościołach, takich magazynach rzeźb. Taki stan rzeczy jest także w 1945 roku, czyli zaraz po wyjściu stąd okupantów i wejściu tutaj Armii Czerwonej, no i oczywiście tego konstruowania się kościoła po wojnie i instytucji muzealnych zaraz po wojnie.
Ja chciałam jeszcze zapytać o to, czy wiemy, w jakim procencie te zbiory muzeum zostały uszczuplone przez okres II wojny światowej.
To jest trudne pytanie, dlatego że dopiero w 1964 roku powstaje instytucja Muzeum Archidiecezjalne w Poznaniu niejako na nowo. To znaczy ona była wcześniej, już przed wojną, w 1936 roku, połączona z archiwum. I po wojnie też tak było. A więc ten moment najgorszy, ten rewindykacyjny, to był moment, kiedy tak naprawdę tymi zbiorami muzealnymi musiały się zajmować też osoby, które zajmowały się archiwaliami, a byli to archiwiści. To są oczywiście postacie pomnikowe i nic im nie można zarzucić, ale jednak skupiali się na archiwaliach, bo je znali doskonale. Mniej znali zbiory muzealne, w związku z tym nie przywiązywali do tego takiej wagi, jakiej powinni. A zatem zaczęto dopiero w 1964 roku tworzyć spisy i zajmować się tym, co my tak naprawdę mamy. I tutaj tą pomnikową postacią jest ksiądz Stefan Tomaszkiewicz. To jest człowiek, który oddał muzeum życie. Przenośni. Ale no, ukochał to miejsce bez reszty i bezgranicznie. I został, kiedy arcybiskup Antoni Baraniak oddzielił muzeum od archiwum, no to mianował jego dyrektorem. Arcybiskup Baraniak to jest jakby kolejna ważna dla nas postać, bo on decyduje o tej zmianie, o tym rozejściu się instytucji.
W 64 roku.
Natomiast on też decyduje o jeszcze jednej ważnej rzeczy, żeby wykształcić kapłana odpowiedzialnego za te zbiory, ale żeby nie był to ksiądz Łapanki, ale był to rzeczywiście wykształcony konserwator. I Tomaszkiewicz był takim właśnie człowiekiem. No a do tego no, kochał to, co robił. Naprawdę był tej sprawie oddany i dopiero dzięki niemu wiemy, co tak naprawdę, w jakim procencie te zbiory zostały uszczuplone. Na szczęście nie był to, dziś nie jest to już wielki procent, ale kiedy on zaczynał, no to rzeczywiście dosyć poważnie te zbiory były uszczuplone. Wiadomo było, że one się znajdują gdzieś w Poznaniu i one były w Muzeum Narodowym, ale dopiero w 80-tych latach udało się to rewindykować, bo wtedy też był sprzyjający ku temu klimat. Trudno, by kościelne muzeum walczyło z wielkim państwowym muzeum, no i to jeszcze w latach 50-tych, kiedy była to no, najgorszy okres władzy komunistycznej. Wtedy w ogóle żadnych prób nie podejmowano. Te próby właśnie wszystkie od razu ucięto. Rewindykacji właśnie rzeźby, choćby rzeźby średniowiecznej, ale także innych obiektów. Doskonale się tu sprawdził niemiecki porządek, bo dzięki dokładnym niemieckim spisom wiadomo było, gdzie pojechały obiekty i złotnictwo na przykład udało się odzyskać. To nie był wielki zbiór, ale udało się odzyskać. Natomiast wiele obiektów do dzisiaj pozostaje zaginionych.
A czy jest jakaś szansa na odzyskanie ich?
Po pierwsze musimy
to
wiedzieć...
zawsze musi paść to pytanie.
Tak, po pierwsze musimy wiedzieć, co to było. Niestety nie robiono wtedy fotografii i też częściowo te fotografie zaginęły. W związku z tym trudno po wpisie lakonicznym, wpisie inwentarzowym mówić, czego tak naprawdę szukamy. Natomiast takie jaskółki nadziei są. Od wielu, wielu lat są próby prowadzone przez ministerstwo i Ministerstwo Spraw Zagranicznych, ale też Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, ten Wydział Stad Wojennych, żeby odzyskać fragment ołtarza, skrzydła ołtarza z miejscowości Mądre, które przed wojną były własnością Muzeum Archidiecezjalnego w Poznaniu, a dzisiaj znajdują się w Aszkabadzie. I tam są w muzeum. Także wiemy o tym od dawna i być może jakiś sukces tutaj nastąpi. Zobaczymy, jak będzie. Wiem, że takie próby są.
Jeśli mówiliśmy tutaj o ważnych datach, to taką ważną datą jest data już 2005 roku. Tutaj przyznana została archidiecezji dotacja i rozumiem, że muzeum w tej krasie, w jakiej znamy je teraz, to dzięki tym wysiłkom, które zostały wtedy podjęte odrestaurowania tego budynku.
Od tego 2005 roku możemy wyzerować licznik. To jest data nie do przecenienia. Nigdy w tej historii swojej, już wtedy przecież ponad stuletniej, muzeum nie miało tak dobrze. Bo co się stało? Przeznaczono największą do tej pory przestrzeń na ekspozycję. Wcześniej nieodwiedzany klasztorek, właściwie trudno mówić o ekspozycji. Potem Akademia Obrańskiego. Do lat 90. XX wieku 3 sale, ekspozycja taka trochę magazynowa. Potem przez chwilę od lat 90. do tego 2005 roku ekspozycja w budynku przy ulicy Posadzego, tam gdzie dzisiaj jest archiwum archidiecezjalne, także taka ekspozycja trochę magazynowa. No i ten 2005 rok, czyli remont, adaptacja na cele muzealne i ta ekspozycja w tym kształcie, jaki mamy teraz, no to właściwie najlepszy okres działalności muzeum.
Skoro powiało już takim optymizmem i taką radością, to wróćmy jeszcze na chwilę do trudniejszego czasu, do tego 64 roku. Następuje to rozdzielenie archiwum i muzeum, ale 60 lata w Polsce to nie jest też zbyt kolorowy czas. Jak funkcjonowało muzeum archidiecezjalne, jak funkcjonowało muzeum, instytucja podległa kościołowi w tych czasach komunizmu?
Tak było i jest. To jest instytucja, która działa tylko i wyłącznie dzięki trosce Kościoła o ten dobrostan. Czyli tam nie ma żadnych dotacji ministerialnych, miejskich, samorządowych, nic takiego nie istnieje. W skrócie mówiąc, to co wierni dadzą, przepraszam, na tacę, to jest. Znaczy z tego się utrzymuje i Kościół, i z tego się utrzymuje muzeum. I jeśli sobie teraz uzmysłowimy, teraz mamy o tyle dobrze, że możemy się starać o te dotacje, i możemy prosić o wsparcie finansowe, nie tylko to kościelne, i ono jest, ale w czasach komuny tego w ogóle nie było. Znaczy, jeśli dodatkowo Kościołowi się działo źle, no więc skoro Kościołowi działo się źle, no to takiemu muzeum działo się jeszcze gorzej. Jakby chroniczny brak środków konserwatorskich. Robienie fotografii właściwie to graniczyło z cudem. Także wszystko, co wtedy udało się zrobić, było okupione tytaniczną pracą, samozaparciem pracowników, dyrekcji ówczesnej, tu wymieniony przez mnie ksiądz Tomaszkiewicz, tu po raz kolejny go wymienię, i też nakładem własnym tylko i wyłącznie archidiecezji poznańskiej. I zresztą tak jest do dzisiaj, to się nie zmienia. To, że to muzeum działa tak, jak działa, no to jest zasługa tego, że archidiecezja może tak dobrze funkcjonować, że cały czas dla archidiecezji jest ważne, to by to muzeum, a jest to przecież no jedna z najstarszych instytucji w archidiecezji, by nadal je utrzymywać właśnie na takim poziomie, nie gorszym. Muzeum zawsze miało szczęście do przyjaciół. Trzeci raz niech padnie ksiądz Stefan Tomaszkiewicz i przyjaciele. To znaczy ci, którzy wiedzieli, że jest to instytucja godna zaufania, że Kościół jest instytucją godną zaufania. I tutaj trzeba wymienić panią Wiesławę Cichowicz, ważną niezwykle postać dla Poznania i Wielkopolski, pionierkę badań etnograficznych, także jej matkę, czyli Helenę Cichowicz. Te dwie osoby, czy potem już pani Wiesława Cichowicz, zdecydowała się przekazać właściwie wszystkie swoje zbiory i etnograficzne, ale też i rodzinne, pamiątki, wyposażenie domu Muzeum Archiwizacji Socjalnego w Poznaniu. Tu komuna paradoksalnie pomogła, bo nie zdecydowała się dać tego do Muzeum Państwowego, ale właśnie do Muzeum Kościelnego. Tak samo było z wieloma innymi zapisami testamentowymi osób prywatnych właśnie w tym okresie komunizmu, którzy nie chcieli, tak dotknięci przez władze komunistyczne, że musieli się wyprowadzać ze swoich mieszkań, ze swoich dworów, pałaców, więc dawali te przedmioty do Muzeum Kościelnego. I tutaj choćby rodzina Szułdrzyńskich, ale i wiele, wiele innych osób prywatnych, które, dzięki którym cały czas te zbiory muzeum mogły się powiększać. Profesor Eugeniusz Iwanojko, bardzo ważna postać dla historii sztuki poznańskiej, także swoje zbiory dał do Muzeum Kościelnego, nie do Muzeum Państwowego. Także to są te nazwiska, które tutaj muszą paść. Roman Brandstetter, wielu, wielu, wielu innych jeszcze, których to trudno wymieniać, którzy przytulili się, przywiązali się, zaprzyjaźnili się z Muzeum Archiwizacji w Poznaniu. Ale rzeczywiście tutaj, gdyby nie ludzie, czyli gdyby nie ksiądz Tomaszkiewicz, jego następca, czyli ksiądz Marian Lewandowski, postacie ważne, które jakby potrafiły przyciągać tych ludzi do siebie, do muzeum, no to tych zbiorów, myślę, tak ciekawych by nie było.
Nie ma dzisiaj tutaj Mieszka, Mieszko tutaj prostych ludzi, zachwyt i zdumienie budzi. Dał korzenie, dał początek, wprowadził nowy wątek w tej historii, co do dzisiaj męczy Sławka, bawi Krzysia. Dziwi także Wiesia Prada, choć ma ledwo 4 lata. Nasz wielki protoplasta nie posłuchał ojca miasta, ani Magnus Mejrzyk Pichy, chociaż jedni z
Pan Michał Błaszczyński jest również współautorem scenariusza ekspozycji i projektu aranżacji Skarbca. Skarbca Muzeum Archidiecezjalnego. To teraz musimy chociaż pokrótce, ale powiedzieć, co w Muzeum Archidiecezjalnym jest najważniejsze. Wiadomo, że na pewno odpowie pan, że wszystko, ale są na pewno takie topy, takie najważniejsze rzeczy, które są sztandarowymi eksponatami Muzeum Archidiecezjalnego w Poznaniu.
No jeśli jeszcze o tych osobach tak mówimy i jeszcze ja zostałem wywołany do tablicy, to wspomnę tu o osobie nieżyjącej, zmarłej niedawno, czyli o panu Ryszardzie Gulczyńskim. To jest osoba, która naprawdę dla tego muzeum zrobiła niezwykle wiele. Cały też ten projekt unijny, to też trochę jego zasługa. A była to postać związana z muzeum zawodowo, zatrudniona na etacie niezwykle krótko. Ale potem, kiedy już nie pracował w muzeum, tak był oddany tej sprawie. Zresztą on z księdzem Tomaszkiewiczem to była ta jedna z tych postaci, która od zawsze pracowała w muzeum i znała zbiory niezwykle dobrze. Pan Ryszard był konserwatorem, także ten jego wkład w konserwację obiektów muzealnych był niezwykle ważny. Wiele obiektów przeszło przez jego ręce, ale to też myślę jego zaangażowanie i pomysły spowodowały, że doszło do tego remontu i do tego wejścia w te środki unijne i on także z obecną panią kustosz Aleksandrą Puderską, też postacią, która pracuje prawie już 40 lat w muzeum, no to oni w dwójkę przygotowali także tą ekspozycję, którą dzisiaj możemy oglądać.
A ja, jeśli mówimy jeszcze o ofiarodawcach, to tylko muszę dodać, żeby państwo nie myśleli, że nazwiska ofiarodawców padają tylko przy okazji audycji radiowych. W muzeum ofiarodawcy mają swój salon.
Tak, tak. No jeżeli mówimy o ekspozycji, to salon ofiarodawców to jest takie miejsce, gdzie rzeczywiście z jednej strony staramy się eksponować te, no właśnie, dary od naszych przyjaciół, a z drugiej strony takim zrębem tego jest, jakby taką główną postacią salonu są panie Cichowicz. Czyli z jednej strony to jest salon ofiarodawców, ale z takim akcentem na nie, choć znajdziemy tam i właśnie te przedmioty, które są po Romanie Bransztetterze, po rodzinie Szudrzyńskich, teraz po panu Januszu Margowskim, czy Antonim Madejskim i jeszcze wielu, wielu, wielu innych postaciach, które tak nas polubiły, że nam coś przekazały i ta lista darczyńców jest otwarta cały czas.
Dalej, zapraszam.
Dalej jest skarbiec. Pomysł skarbca narodził się, jakby jego kształt powstał, dlatego, że Poznań nie ma skarbca katedralnego. Po prostu nie ma go gdzie zrobić w katedrze i dlatego z jednej strony, żeby pokazać te najcenniejsze zabytki złotnictwa związane z katedrą poznańską. I tutaj jeden z niewielu w zborach polskich, szczerozłoty, kielich liturgiczny, XVII-wieczny, ufundowany przez Wojciecha Toliboskiego. To naprawdę jest jedna z ważniejszych rzeczy w tym muzeum i w ogóle w Poznaniu. Doskonałej roboty i też fantastyczna historia stojąca za tym przedmiotem. A więc te obiekty skarbcu związane z katedrą poznańską, ale także historia złotnictwa w Wielkopolsce, taka wycieczka po tym, na jakim poziomie stało złotnictwo w Poznaniu i w Wielkopolsce, bo poza Poznaniem to jest Wschowa i Leszno i Rawicz, nie tylko Poznań. Przenosimy się w czasie i oglądamy, czego używano do liturgii, jak wyglądały te przedmioty, jak zmieniła się monstrancja, jak zmieniały się kielichy, ale także jak zmieniły się dekoracje tych przedmiotów, jak zmieniła się ich skala i no właśnie, co potrafili rzemieślnicy lat temu, 200, 300, 500. W skarbcu jest też taki, powiedzmy, ważny. Ważną częścią skarbca jest opowieść o mieczu świętego Piotra. Ten właśnie miecz jest w naszym muzealnym skarbcu, ma swoje miejsce. Teraz, gdy jesteśmy w roku rocznicy biskupstwa poznańskiego, a gdy mamy jeszcze świeżo w pamięci rok rocznicy chrztu Polski, no to ten przedmiot, miecz świętego Piotra był wielokrotnie, o nim wielokrotnie opowiadaliśmy i cały czas o nim przypominamy, że znajduje się w Poznaniu. No poza skarbcem jest ekspozycja rzeźby i malarstwa średniowiecznego. To jest ten rdzeń kolekcji, który pamięta czasy Stableskiego, który pamięta całą tą 120-letnią historię, bo o tą plastykę średniowieczną ci nasi poprzednicy troszczyli się najbardziej i my staramy się to dzieło kontynuować. Udało nam się dzięki wspaniałej współpracy z Muzeum w Malborku przeprowadzić konserwację jednego z ważniejszych dla Wielkopolski, dla historii Wielkopolski i historii sztuki w Wielkopolsce, ołtarza średniowiecznego pochodzącego z Dębna nad Wartą, później przeniesionego do Przyczyny Górniej, którego to ołtarza nie dało się z przyczyn finansowych właśnie zakonserwować w latach 60. i 70., a nam teraz dzięki właśnie współpracy, dzięki tej otwartości tych instytucji udało się to zrobić i tutaj no, Muzeum w Malborku tą konserwację przeprowadziło na własny koszt i obraz ten będzie niedługo już w Poznaniu z powrotem. Kilka lat był w Malborku, ale już go chcemy w Poznaniu oglądać.
A kiedy mniej więcej? Już wiemy?
No, myślę, że w tym roku. Trudno, tutaj nie będę chciał dać tutaj rzucać żadnych, ale rzeczywiście już jest czas, by ten obraz na chwilę znowu był w Poznaniu. Także ta część naprawdę jest ważna. Dla tych wszystkich, którzy z jednej strony zajmują się sztuką średniowieczną i tym się interesują, to ta kolekcja jest niezwykle istotna.
Dwa słowa chociaż o mieczu świętego Piotra. Prawdziwy czy nieprawdziwy?
To są najtrudniejsze pytania, czyli pytania o miecz świętego Piotra, bo w kilku słowach się tego nigdy jakby nie da zrobić. Czy to jest prawdziwy miecz świętego Piotra? Nie wiem i tego nigdy chyba nie będziemy wiedzieć. Ale możemy dyskutować, i taka dyskusja się toczy, nad tym, czy rzeczywiście miecz świętego Piotra, ten nasz, pojawia się tutaj razem z biskupem Jordanem, czyli 1050 lat temu. Bo im więcej mówimy o mieczu i im bardziej go badamy, tym wiemy tak naprawdę coraz mniej. Tym tych elementów układanki dostajemy więcej. Wydaje się, że te puzzle są zamknięte, a tu się okazuje, że dochodzi kolejny element, ale do niego trzeba przyłączyć kolejny. I to jest cała radość badania miecza świętego Piotra i zabawa naukowa właśnie na tym polega, że nic nie jest powiedziane tak naprawdę raz na zawsze. Bo z jednej strony nie ma innego momentu sensownego niż przyjazd Jordana do Mieszka I tutaj, 1050 lat temu, by taką relikwię przywieźć. Oczywiście nie będziemy dyskutować, czy prawdziwą, czy nie, ale ona tu się pojawia 1050 lat temu i to jest właśnie ten przedmiot. możemy mieć do czynienia z najstarszą relikwią w Polsce. No ale z drugiej strony mamy tych, którzy powiedzą, no ale jest to kształt takiego tasaka bojowego używanego w wieku XIV i tu nie ma o czym gadać. Tak powie bronioznawca. No ale z drugiej strony, kiedy zaczniemy badać miecz, a tak zrobiliśmy, przebadaliśmy miecz w Krakowie od strony takiej metalurgicznej, no i nagle się okazało, że to on jest wykuty techniką, którą kuto miecze w starożytnym Rzymie. No właśnie, czyli jednak starożytny. No to można powiedzieć, no dobrze, ale to nie taki miecz, to taki tasak. No ale jak tasak, no to narzędzie, którego święty Piotr jednak mógł używać. Ostatecznie był rybakiem. Także im więcej dyskutujemy, tym do ciekawszych wniosków dochodzimy. Jednak w tej chwili wiele przemawia za tym, by uznać ten przedmiot, który przechowujemy w skarbcu Muzeum Archidiecezjalnego w Poznaniu, za ten, który miał biskup Jordan 1050 lat temu, który oglądał Mieszko I. Ale na pewność taką, którą byśmy chcieli, zmierzona szkiełkiem i okiem, musimy jeszcze trochę poczekać.
Ale ja rozumiem, że nie będziemy też w wielkim błędzie, jak po prostu uwierzymy, że jest to autentyczny miecz świętego Piotra.
Ostatecznie taka tradycja za tym przedmiotem stoi.
Myślę, że to jest bardzo dobra puenta pozytywna, żeby zakończyć nasz dzisiejszy program. Opowieść o Poznańskim Muzeum Archidiecezjalnym. Naszym gościem był pan Michał Błaszczyński z tegoż muzeum. Dobranoc, żegnam się z państwem, Krystyna Różańska-Gorgolewska, i żegna się również nasz gość Michał Błaszczyński.
Dziękuję, spokojnej nocy.